Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dzisiaj odcinek o młodości i o dojrzewaniu.
A to nie byle jaki odcinek, bo właściwie ja mam wrażenie, że mamy takie cztery mocne propozycje, ale zanim zaczniesz ze mną polemizować, to zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
I zaczynamy od bezpośredniej przyczyny naszego dzisiejszego spotkania i wybrania właśnie tego tematu o młodości i o dojrzewaniu. Jest to premiera serialu Normalni Ludzie, który jest do obejrzenia na HBO Go od 1 grudnia.
I myślę, że pierwsza rzecz, którą zaraz powiemy, wypowiemy, nazwiemy, to jest to, że wydaje mi się, że się różnimy na pewno w ocenie książki, a zaraz zobaczymy, czy serialu, bo mi się książka podobała, to było moje guilty pleasure, mnie ona wzruszyła, poruszyła i bardzo przyjemnie mi się ją czytało, a ty chyba miałaś inaczej.
Ja nie przepadam za książką Sally Rooney, pomimo tego, że zyskała ona ogromną popularność dwa lata temu, bo to jest książka z 2018 roku. Na Sally Rooney posypał się deszcz nagród, Barack Obama polecał jej książkę. Ona w ogóle stała się taką pisarko-celebrytką, która również określona jest mianem głosu swojego pokolenia. Pamiętasz, o kim tak ostatnio mówiłyśmy w naszej audycji, jako głos swojego pokolenia?
Teraz bardzo szybko przeszukuję pamięć, ale poza Liną Dunham nie przychodzi mi nikt do głowy.
No widzisz, a myślałam, że od razu odpowiesz. Phoebe Waller-Bridge, czyli twórczyni serialowa. No, jedna z naszych ulubionych.
Oczywiście. No wiesz co, ja to mam problem z tymi głosami pokolenia, bo jakoś nie czuję, żeby pokolenie było czymś jednolitym.
Dobrze, ale wróćmy do książki i do serialu. Książka Sally Rooney jest opowieścią, historią miłości dwojga młodych ludzi, Marianne i Connella, Irlandczyków, którzy poznają się, bo mieszkają w jednej miejscowości właśnie na wybrzeżu, a potem na studiach przeprowadzają się do Dublina i tam na studiach dalej toczy się ich historia. To jest taki współczesny Romeo i Julia, bo o każdej właściwie historii miłosnej można powiedzieć, że to jest Romeo i Julia, tylko przemielona jakoś przez kulturę i popkulturę, ale to jest opowieść o tym, jak związki są trudne, jak relacje są trudne i nie wiem, dlaczego właściwie opowiadam o książce, miałam ją krytykować, więc może ty coś powiedz, a ja zaraz skrytykuję.
To może tak, to wydaje mi się, że to jest książka, która opowiada o historii, która jest bardzo zwykła i dość przeciętna. To znaczy między nimi nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Poznają się w szkole średniej. On jest bardzo popularny w tej szkole, ona jest outsiderką. Mają romans, nie wiem, czy właściwie bym powiedziała. Oni są po prostu w związku, który ze względu na ich różnice w statusach społecznych, co jest ukrywane. Sytuacja jest też skomplikowana, ponieważ matka Connella jest zatrudniona w domu u Marianne, to znaczy zajmuje się sprzątaniem tego domu, więc tutaj mamy jeszcze taki wątek różnic klasowych między nimi. No i historia jest dla mnie poruszająca i ja dlatego lubię tę książkę, chociaż nie uważam, że to jest wybitna i wielka literatura. To jest książka, która jest bardzo intymna, bardzo czuła i w ogóle ta opowieść jest bardzo taka właśnie intymna, czuła, pokazująca to, co się dzieje między dwojgiem ludzi, do czego zwykle nie mamy dostępu, a co nie jest właśnie, co, ja się nie zgadzam z tobą, z tym Romeo i Julią, bo właśnie to nie jest Romeo i Julia, bo oni nie mają tych Capuletów i Montekich, oni nie są uwikłani przez jakieś, znaczy to, że oni się między sobą nie dogadują, jest właściwie głównie przyczyną ich komunikacji i tego, że oni nie mają między sobą otwartej komunikacji, że oni nie wypowiadają tego, co czują, tego, co potrzebują, że każdy z nich słyszy trochę w tych komunikatach coś innego i przez takie sytuacje się rozstają. No, dla mnie to jest Wydaje mi się, że Sara Rooney dała nam dostęp do bardzo intymnej części związku, który nie jest wyjątkowy. I dlatego ta książka mnie poruszyła. I wydaje mi się, że z serialu udało się to utrzymać. Ale teraz już oddaję ci głos, bo się za bardzo rozgadałam, a ty mi nie przerywasz, żebym tutaj powiedzieć, że to w ogóle jest gniot.
Ja się wsłuchuję i liczę rzeczy, z którymi się nie zgadzam. To zacznę od dwóch najważniejszych. Po pierwsze, uważam, że tam są Capuletti i Montecchi. To znaczy, to są różnice klasowe. To jest właśnie ta bariera, która pomiędzy nimi stoi. Marianne jest z bardzo bogatej rodziny. Tak jak powiedziałaś, matka Connella sprząta u niej w domu i rzeczywiście to rozwarstwienie, to ile pieniędzy mają Marianne i Connell, w jakim kontekście się wychowali, jest dosyć znaczące dla całej fabuły tej książki i dla zrozumienia tego, jakimi są bohaterami, jakimi są postaciami. Myślę, że możemy trochę używać wymiennie tych sformułowań książka i serial, dlatego że serial jest przede wszystkim bardzo wierną adaptacją tej książki. Do tego Sally Rooney brała udział w pisaniu scenariusza, więc też naszym słuchaczom i słuchaczkom zwracam uwagę, że troszeczkę możemy tutaj tymi dwiema rzeczami żonglować, to znaczy książką i serialem.
Rzadko to się jeszcze. Właśnie zastanawiam się, czy kiedykolwiek wcześniej nam się zdarzyło, żeby mówić, że możemy właściwie używać zamiennie, bo ja nie pamiętam tak wiernej adaptacji jakiejś książki, którą czytałyśmy i o której...
A Gambit Królowej?
Pewnie jest mój problem, bo ja sobie zupełnie inaczej wyobrażam Beth Harmon. Ale to jest, wiesz, bardzo subiektywne. Ale nie używał tego.
Ale nie, zaraz, bo ja cię tutaj łapię na czymś. Dlatego, że jeśli taka jesteś po prostu tutaj wizjonerka i wyobrażałaś sobie Marianne, to nie możesz mi powiedzieć, że miała ona twarz aktorki Alice Birch, dlatego, że w oryginalnej wersji książkowej Marianne ma krzywe zęby, nie jest ładna, ma dosyć takie ciało, które nie odpowiada kanonom piękna i urody, natomiast aktorka, która ją gra w filmie, jest po prostu zjawiskowa, ona, wiesz, jest trochę jak Jane Birkin, a trochę jak ojku, jak się nazywała ta aktorka, która grała w Diabeł Ubiera się u Prady?
Anne Hathaway.
Właśnie, Boże, tak, przepraszam.
Strip, ale wydaje mi się, że chodzi ci o Anne
Tak. Właśnie o to. Dziękuję ci bardzo, że mi pomogłaś.
I to jest mój główny zarzut do tego serialu. To znaczy, wydaje mi się, że twórcy i Rooney również jakby stracili tę szansę, żeby pokazać właśnie ten związek nieoczywisty, czyli związek nieatrakcyjnej w sensie powszechnego rozumienia urody, kobiety, dziewczyny, z kimś popularnym, przystojnym, bo w książce też Connell jest atrakcyjny.
No i wreszcie się zgodziłyśmy, chociaż raz w rozmowie o tym serialu, więc cieszę się, że podzielasz moje zdanie. Ja myślę też, że dużo bardziej zrozumiały byłby serial, właśnie gdyby Marianne była troszeczkę mniej w tych klasycznych standardach urody umieszczona, bo trochę trudno jest zrozumieć, dlaczego ona jest na początku outsiderką w liceum, dlaczego nikt jej nie lubi. O niej krążą jakieś legendy, że nie wiem, zdjęła bluzkę w toalecie, jakieś takie bzdury właśnie nastoletnie.
Jest prymuską, bardzo dobrze się uczy.
Jest opryskliwa.
Tak, albo bezpośrednio, to zależy, kogo zapytasz. Ale rzeczywiście nie owija w bawełnę, więc wydaje mi się, że to są takie ślady tego, dlaczego, ale też nie jest wytłumaczone, dlaczego te powody, dla których nie była popularna w liceum, nie sprawiają, że ludzie stronią od niej już później, ci sami. Tylko ona jakoś wraca do tego środowiska. Wydaje mi się, że te konteksty książki są ważne, bo my obie najpierw czytałyśmy książkę, później obejrzałyśmy serial, prawda?
Tak.
Więc jakby trochę ten serial jest jak dopowiedzenie do książki. Że masz...
No nie.
Ja miałam takie z tyłu głowy ten background, tę historię i tak sobie czytałam ten serial, ale cały czas mówię, zarówno serial, jak i książka to nie jest moim zdaniem, żadne z nich to nie jest wybitne dzieło popkultury. Ani kultury.
Nie uważam, że książka, że serial jest dopowiedzeniem do książki. W ogóle jak przeczytałam tę książkę, to od razu po niej było widać, że ona jest stworzona do tego, żeby nakręcić na podstawie jej serial. Bo to jest bardzo estetyczny język, który mnie bardzo denerwował. To jest jak książka napisana w SMS-ie właściwie. Nie wiem, czy to jest wina tłumaczenia, czy po prostu taki też styl ma Sally Rooney, bo nie czytałam innych jej książek. Natomiast niezmiernie mnie to irytowało. Jakieś takie długie zdania, bardzo mało znaków przystankowych, trudno się to czytało. Z jednej strony, z drugiej oczywiście to leciało, bo to jest takie typowe czytadło.
No, powiem ci tak, ja czytałam to w oryginale i może to być związane z tym, że to nie jest mój pierwszy język angielski. To nie czułam tego, wiesz, więc możliwe, że to jest kwestia tłumaczenia.
Kolejny zarzut, który ja mam do tej książki, to jest to, że to jest jedna z tych książek, które są niewiarygodne, że tam jest bardzo dużo dziur fabularnych. Zupełnie niezrozumiałe jest dla mnie to przeistoczenie właśnie takiej szarej, licealnej myszy w królową świata na studiach, bo nagle Marianne idzie na studia i wszyscy ją kochają, ma mnóstwo znajomych, jest fantastyczna, wszyscy się nią zachwycają i tak naprawdę nikt nam nie tłumaczy, jak to się wydarzyło, bo wiemy, że takie rzeczy się wydarzają i to może być realne, tylko cały czas zostajemy z pytaniem jak. I to jest jeden z moich głównych zarzutów do książki, że po prostu jest jakaś niewiarygodna, wydumana historia, jest dziwna. Do tego uważam, że też jest w jakiś sposób estetyzacją przemocy. I teraz dochodzę do krytyki serialu. Jeśli ty mówisz, że serial jest dopowiedzeniem książki, to ja mam wrażenie, że on ją jeszcze spłaszczył. Ta sama książka nie jest jakaś głęboko psychologiczna, umówmy się, a serial jeszcze tam zdziera z niej jedną warstwę, dlatego że dla mnie serial, szczególnie na początku, to jest głównie seks.
Oczywiście, że tak. To są ładnie
intelektualne 50 twarzy Greya.
Dla mnie to jest rozmowa o tym, jak to jest możliwe, że James Bond skacze z mostu na pociąg, który jedzie, później z niego zeskakuje, dostaje martini i nawet nie pobrudził sobie garnituru. Bo to jest tego typu dzieło popkultury. To jest takie trochę, no takie guilty pleasure. Ja oglądałam to tak, jak oglądam komedie romantyczne, czyli mam z tego czystą radość i wiesz, i doszukiwanie się dziur narracyjnych, oczywiście możemy to robić, ale wydaje mi się, że to nie jest ten adres, wiesz, to jest trochę jak szukanie dziur w Uciekającej Pannie Młodej albo Nieprawdopodobieństwa w Pretty Woman, bo to jest mniej więcej tego poziomu i tego gatunku produkcja.
No wiesz, jakby zajął się nią poważny reżyser Lenny Abramson, który był w ogóle nominowany do Oscara za film Pokój. Sally Rooney jest też bardzo utalentowaną pisarką, znaczy utalentowaną, nagrodzoną pisarką i to nie nagrodami właśnie jakimiś... Znaczy no po prostu jest... Ta książka była super popularna przez ten rok. Ona została jakoś uznana za wybitne dzieło literackie. No,
Meryl Streep zagrała w Mamma Mia. I jakby nie zmienia to faktu, że była wielokrotnie nominowana do Oscara. Tak jak nie zmienia faktu, że może ktoś, kto był nominowany albo nawet dostał Oscara, skorzystać i zrobić coś, co nie jest wybitnie intelektualne i wiesz, niezwykle wzniosłe. To jest pytanie, z jakimi oczekiwaniami się to czyta. Ja to czytam jako jak trochę właśnie taką, no nie komedię romantyczną, brakuje mi lepszego sformułowania, bo to nie jest komedia, ale pewnego rodzaju romans obyczajowy, trochę nawet dla nastolatków, w sensie trochę to jest takie dla mnie young adult. I jak to czytam z takim nastawieniem, nie oczekując od tego, że to będzie, wiesz, mały topór, to jest mi z tym wygodnie i mam z tego frajdę. Jeżeli zaczynam, wiesz, doszukiwać się tego, co ty mówisz i te zarzuty, które ty mówisz, ja się nawet z nimi zgadzam, bo to nie jest wybitne dzieło kultury, to nie jest coś, co, wiesz, kapcie spadają i trafi na top 10 naszych najlepszych seriali tego roku. Ale czy ja miałam z tego frajdę, czy mi było przyjemnie, czy ja śledziłam te ich losy? No tak. I wiesz, jako bardzo czystą rozrywkę.
No tak, ale z jednej strony mówisz o czystej rozrywce, porównujesz to do komedii romantycznych, a my jednak mamy historię, opowiadamy o historii bardzo nieszczęśliwej pary ludzi, którzy też mają kłopoty z przemocą, mają problemy psychologiczne, mają... wiesz, no nie powiesz, że euforia jest guilty pleasure.
Ale to nie jest
euforia. Bo to nie jest guilty pleasure. A właśnie ja uważam, że to trzeba rozpatrywać jednak w kategorii właśnie euforii, to znaczy czegoś tam... Coś tam ta autorka chce powiedzieć o pokoleniu i to niekoniecznie
wiesz, to
jest przyjemne.
Tak jak można tworzyć zarzut, że w Gambicie Królowej, gdzie jest opowieść o uzależnionej młodej kobiecie, to uzależnienie jest pokazane w sposób niedosadny, przesłodzony albo niedostatecznie, niedostatecznie dosłownie. Jest. Ale jest. Trochę, jak ogląda się tę historię, to można się skupić na tym, i to jest prawdziwy zarzut, a można się skupić na tym, że z tą historią się idzie, płynie i ogląda się ją trochę po coś innego. Więc wiesz, pewnie ty masz rację, że jakby tutaj zamysł był taki, żeby to był głos pokolenia i to wszystko z tym nadęciem i tak dalej. Ja ci mówię tylko, jak ja to czytałam. Ja to sobie obejrzałam z lekkością, na takiej zasadzie, że to jest historia, rzeczywiście tam jest ból, tam są dramaty, dlatego mówię, no komedia romantyczna, bardziej mówię o sposobie oglądania, to jest jakiś właśnie romans obyczajowy. Ludzi, którzy są w różnych momentach życia nieszczęśliwi. Tam jest też kryzys zdrowia psychicznego, bardzo, który tak szybko przychodzi, ale to nie jest głos pokolenia dla mnie. To nie jest dzieło wybitne i wyjątkowe. Ale sprawiło mi przyjemność.
I na pewno, żeby tak już skończyć, nawiązując do tematyki naszego odcinka, na pewno jest to jakiś obraz dojrzewania. I wydaje mi się, że najpełniej to pokazuje się właśnie w tej trudności z komunikacją, że to pokolenie milenialsów jakoś nie umie się ze sobą dogadać, nie komunikuje się wprost. Ty to wszystko powiedziałaś właśnie o takiej otwartości, do takiego niemożności odsłonięcia się przed drugą osobą, więc wydaje mi się, że to akurat w tym serialu i w tej książce jest ważne i może to już będzie puentą naszej rozmowy na temat normalnych ludzi.
Chciałam powiedzieć, że dużo ciekawsze mamy rozmowy, jak się nie zgadzamy na temat seriali, niż jak siedzimy i mówimy, o jaki cudowny serial. I nie możemy wtedy skończyć.
No i ja mam nadzieję, że to sprawi, że nasze słuchaczki, nasi słuchacze jednak sięgną po ten serial, bo ja myślę, że to jest właśnie dobry punkt wyjścia do tego, żeby sobie o tym serialu porozmawiać i wyrobić sobie samemu zdanie, więc mimo tego, że mi się ten serial nie podobał, to go nie odradzam.
Na to nie wiem, co powiedzieć, więc powiem tylko, normalni ludzie, do obejrzenia na HBO i HBO Go. Jesteśmy ciekawe, co myślicie o tym serialu na naszych mediach społecznościowych. Rozpoczniemy dyskusję, napiszcie, czy jesteście Team Zuza czy Team Anka. Euforia to moim zdaniem pozycja obowiązkowa, jeżeli chodzi o seriale o dojrzewaniu, bo tak poważnej, tak poruszającej produkcji serialowej na temat tego trudnego momentu w życiu ja nie pamiętam. W roli głównej Zendaya dostała nagrodę Emmy, a teraz dostaliśmy prezent, który polega na tym, że mamy specjalny, bonusowy świąteczny odcinek, ale jeżeli ktoś się spodziewa choinki, bombek i prezentów, to się rozczaruje.
Prezent jest takim trochę prezentem bardziej na otarcie łez, bo nie doczekamy się na razie nowego sezonu. Twórcy nie zdążyli, pandemia jednak przyhamowała i pokrzyżowała plany właśnie producentów Euforii, ale postanowili niespodziankę na święta zrobić wszystkim swoim fanom i wypuścić odcinek, który się nazywa Trouble Don't Last Always. I też mam problem z tym, że on jest świąteczny, bo na pewno nie ma tam za bardzo bożonarodzeniowego nastroju, ale chyba już cały świat tak będzie funkcjonował w te święta,
no
nie
tak,
tylko serial.
Może to jakieś święta, taki odcinek bonusowy. Zresztą będzie też drugi poświęcony innej głównej bohaterce, czyli Jules, która zresztą w tym odcinku się tak przez chwilę pojawia, bo w ogóle odcinek zaczyna się od tego, że widzimy główną bohaterkę Rue oraz właśnie Jules, czyli postacie znane z serialu. Widzimy, że to jest czuły poranek, jakieś wymieniają między sobą czułości, jest bardzo intymnie. Rue wchodzi do łazienki, wciąga działkę, po czym wychodzi z tej łazienki i okazuje się, że jest w restauracji.
I cały odcinek jest praktycznie godzinną terapeutyczną sesją, którą Rue odbywa ze swoim sponsorem, któremu się przyznaje, że nadal bierze narkotyki. I ich rozmowa to właściwie jest główny punkt, najważniejsza rzecz, która się toczy w tym odcinku. Są jeszcze jakieś małe retrospekcje. Dostajemy takich kilka mignięć z obecnego i byłego życia właśnie Rue i Jules. Natomiast powiem ci, że gdyby były takie nagrody za najbardziej bezsensowny odcinek świąteczny, to już niezależnie od tego, co by się wydarzyło, w tym roku dostałaby je Euforia.
Ja trochę nie rozumiem, dlaczego uważasz, że ten odcinek jest bezsensowny i nie mogę uwierzyć, że drugi raz w tym odcinku będziemy się kłócić o to, czy dana produkcja miała sens, czy nie.
Wiesz, Euforia, tak tylko w skrócie powiem, ale może są wśród naszych słuchaczy i słuchaczek osoby, które nie widziały Euforii. To jest serial o młodzieży, bardzo wprost i bardzo otwarcie mówiący o takich problemach jak uzależnienie, no, co tam jeszcze można, jak to ładnie wszystko nazwać. Tam problemy psychiczne, przemoc również seksualna, też trudności w relacjach są wybite na pierwszy plan. To jest taka niegrzeczna młodzież. Wszyscy się 2 lata temu tym serialem zachwycali, mówiąc, że po raz pierwszy możemy w serialu mieć taki bardzo prawdziwy i taki nieugrzeczniony obraz młodości. Dobrze? Coś dodasz do tego opisu?
Dodam jeszcze to, że to są, że serial też ma taką zaletę, że nie grają tych młodych ludzi 30-parolatkowi, jak to się znalazło w innych produkcjach, tylko rzeczywiście młode osoby i no, moim zdaniem to można by nazwać głosem pokolenia, jak już możemy korzystać z tego stwierdzenia.
No i właśnie w pierwszym sezonie, który był z jednej strony bardzo taką szczerą i kolorową opowieścią o życiu tej paczki, dostajemy odcinek, który jest, nie wiem, jakąś taką spowiedzią, takim przyznaniem się do błędu, jak dużo tam jest moralizowania, dużo jest takich bardzo oczywistych prawd, których naprawdę trochę wstyd je wypowiadać w tego rodzaju serialu. Klimat się zmienia całkowicie i jakoś nie kupiłam tego takiego posypywania popiołem po głowie Ru, która no, błądzi, która chce, sama w sumie nie wie, czego chce. Wiadomo, że kocha swoją dziewczynę i chce jakoś z nią tworzyć związek, ale w sumie to nie chce odpuścić tych narkotyków i jakby też nie ma do tego odpowiedniej motywacji. I ta dyskusja pomiędzy nią a jej sponsorem wydaje mi się całkowicie sztuczna, niepodobna do takiej bohaterki, jaką była Ru, i po prostu niewiarygodna.
A dla mnie to jest z kolei wyjaśnienie, dlaczego właściwie ludzie biorą narkotyki, a właściwie dlaczego Ru biorą narkotyki. Cały ten odcinek mówi o jednej...
Ale to jest jak wyjaśnienie z broszuli antynarkotykowej.
Czy ja wiem, a nie jest tak, że korzysta się z używek i uzależnia się od nich dlatego, aby trochę nie spotkać się z prawdą o sobie i o swoim życiu, trochę, żeby uciec od tych emocji, które są trudne albo nieprzyjemne, od odrzucenia, od różnych doświadczeń, które są trudne. Moim zdaniem w tym odcinku właśnie jest to wszystko.
A nie brakuje ci właśnie tej dynamiki, tej błyskotliwości, która stała za Euforią, tego pokazywania różnych dwuznaczności we wszystkich kontekstach, które Euforia miała. I jakiś tutaj dostajemy po prostu jeden wielki, gigantyczny dół. I tak naprawdę ten odcinek zniechęcił mnie do oglądania dalej kolejnego sezonu, bo myślę sobie, że no teraz... co właściwie się może wydarzyć i będziemy po prostu żmudnie wyrywać Ru ze szpon narkotyków? Jak to będzie wyglądało?
Nie wiem, jak będzie wyglądało dalej, ale ja uznaję, że taki bonusowy odcinek ma trochę rządzi się innymi zasadami i nowymi prawami. Rządzi się tym, żeby opowiedzieć coś innego albo w jakiś inny sposób o bohaterach. Ja bym była rozczarowana, jakby to był dokładnie ten sam styl i taki odcinek, który mógłby równie dobrze być pierwszym odcinkiem kolejnego sezonu. A tutaj mam wrażenie, że my dużo bardziej poznajemy Ru, jej motywację, jej taki jakąś kondycję emocjonalną, niż dowiedzieliśmy się z pierwszego sezonu.
Ja czekam na ten odcinek, który opowie o Jules, oczywiście na 24 stycznia i to trochę będzie właśnie początek tego drugiego sezonu, o którym mówiłaś. Natomiast ja zostaję jednak sceptyczna i mam nadzieję, że Sam Levinson, czyli showrunner tego serialu, pokaże nam jeszcze, co potrafi trochę wrócić do starego nastroju Euforii.
To znowu rozstajemy się z tym, że nie zgadzamy się co do oceny danego serialu, ale wiesz, Ja naprawdę się cieszę, że ten odcinek powstał. Jestem ciekawa, czy co wy myślicie znowu. Czy uznajecie, że to jest wartościowa kolejna produkcja, czy właściwie niepotrzebne didaskalia?
Na głosy dotyczące nowego odcinka, specjalnego nowego odcinka Eufolii oraz na głosy dotyczące Normal People jak zwykle czekamy i na naszym fanpage'u na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale i na Instagramie i na mailu seriale@maupato.fm. Można do nas pisać, zachęcamy do tego.
A tymczasem żegnamy się z Państwem.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Do usłyszenia.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.